Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Liczę, że trochę Was zaskoczę, bo dzisiaj przygotowałam sprawę polską. Co prawda wydarzyła się 20 lat temu, właściwie 21, ale udało mi się znaleźć na tyle materiałów, aby móc Wam opowiedzieć mniej więcej przebieg wydarzeń, a przy okazji też jakieś szczegóły. Standardowo, zanim przejdę do opowiadania dzisiejszej historii, chciałabym Wam podziękować za Wasze zaangażowanie, słowa wsparcia, wszystkie komentarze. Bardzo doceniam, że tutaj jesteście, mnie słuchacie i najczęściej bardzo kibicujecie mojej działalności. Dziękuję także Jankowi, który pomógł mi w obróbce tego odcinka. A na koniec przypominam, że wszystkie linki, formy kontaktu i możliwe opcje wsparcia znajdziecie zawsze w opisie na YouTubie pod danym odcinkiem. A do tego oczywiście wszystkie źródła. Dobra, ja już nie przedłużam i zapraszam Was do wysłuchania dzisiejszej historii. Kopalnia węgla kamiennego Dębieńsko mieściła się do 2000 roku w Czerwionce-Leszczynach. Było to blisko 30-tysięczne miasto w powiecie rybnickim, a dokładniej na Śląsku. Oprócz górników i wyspecjalizowanych inżynierów ruchu górniczego, zatrudniała setki innych osób, zarówno kucharki, lekarzy, aż po osoby obsługujące, tak zwany kopalniany przystanek kolejowy. Do grupy tych osób należała Małgorzata Żarnowska. W 1999 roku, a dokładniej w noc z 26 na 27 października, był to wtorek na środę, rozegrały się wydarzenia, które na zawsze odmieniły losy Małgorzaty. Rozpoczynała się nocna zmiana w nastawni kolejowej KD1, która była częścią bocznicy kolejowej należącej do kopalni węgla kamiennego Dębieńsko. Punktualnie o godzinie 22 na swoim stanowisku pracy zameldowała się 25-letnia kobieta, wspomniana Małgorzata. Mieszkała ona w Czerwionce-Leszczynach razem ze swoim mężem i kilkunastomiesięcznym dzieckiem. Wieczorem tego dnia kobieta nakarmiła swojego synka, następnie położyła go spać. Pożegnała się z mężem i wyszła do pracy. Nic nie wskazywało na to, że ten wieczór na zawsze odmieni losy ich rodziny. Choć swoją pracę zaczynała punktualnie o 22, to w nastawni pojawiła się już o 21.40, gdyż zawsze była obowiązkowa i nie lubiła się spóźniać. Jej zmiana miała potrwać do 6 rano. W międzyczasie wymieniła kilka uwag ze schodzącą ze zmiany koleżanką, odebrała klucze, księgę wpisów i po chwili pozostała w budynku zupełnie sama. Jak na każdym takim stanowisku, kobiety obowiązywały różne procedury i zawsze się do nich stosowała. W związku z obowiązującymi zasadami zamknęła drzwi na klucz od środka, a następnie przystąpiła jak co dzień do uzupełnienia książki nastawni. Pierwszego wpisu dokonała o przejeżdżającym pociągu i było to mniej więcej o 21.46, ostatniego o 2.29 w nocy. Łącznie kobieta dokonała 9 zapisów. Większość czasu pracy upływało Małgorzacie dosyć spokojnie. Nawet na tyle spokojnie, że w pewnym momencie wygasiła główne światła i być może ucięła sobie nawet lekką drzemkę przy rozpalonym piecyku. Cały czas pracy upływał jej dosyć rutynowo. Zamykała rogatki, sprawowała pieczę nad sygnalizacją i ruchem pociągów i do tego wszystko skrupulatnie zapisywała w dzienniku pracy. Dzięki temu można było później otworzyć przebieg wydarzeń. I choć wydawało się, że ten dzień upłynie jak co dzień, nie wydarzy się nic nadzwyczajnego, to jednak mniej więcej między 1.45 a 2 w nocy wydarzyło się coś, co zupełnie odbiegało od procedur. Właśnie w tym czasie, nie wiadomo kto, być może jej przeszły zabójca, zastukał w okno nastawni. Wydaje się, że to stukanie musiało być na tyle uporczywe, gdyż według jednego ze świadków, Tomasza B., Małgorzata w pewnym momencie miała wyjść z nastawni na zewnątrz, co było wbrew regulaminowi, bo miała być zamknięta od środka, i wypatrywać kogoś, czegoś na tyłach budynku. Świadek potem zapytał kobietę, czy coś się stało, na co ona odparła, cytuję, ktoś mi klupie w okno. Ten sam świadek zauważył za budynkiem jakąś ciemną, odwróconą plecami postać, prawdopodobnie mężczyzny. Znaczy, według niego był to mężczyzna. Jednak nie zainteresował się za bardzo, kim była ta osoba, tylko poszedł w swoją stronę, czyli do pobliskiego laboratorium. W późniejszych zeznaniach nie był w stanie podać dokładnego opisu owego mężczyzny. Według niego było za ciemno i nie zdążył mu się zbyt dobrze przyjrzeć. Uznał jednak, że musiał to być jakiś pracownik kopalni lub ochrony. Po tym wydarzeniu Małgorzata wróciła do swoich obowiązków i około 2:20 obok nastawni przejechał skład pociągu kopalni Dębieńsko, którego załogę Małgorzata bardzo dobrze znała. Załoga, widząc, że rogatki są zamknięte, ominęła bocznicę, a przy okazji wysłali pozdrowienia kobiecie. 9 minut później w dzienniku kobieta zostawiła ostatnią w swoim życiu notatkę, odnotowując przejazd znajomej załogi. Ostatnią osobą, z którą rozmawiała Małgorzata i do której dotarli później policjanci, był kierownik zmiany Józef P. Było to dokładnie w momencie przejazdu pociągu o godzinie 2:29, kiedy to właśnie kobieta zapisała taką notatkę. Rozmawiali oni przez otwarte okno. W tym czasie kierownik wykonywał rutynowy obchód, sprawdzał, czy wszystko jest w porządku. Przy okazji zapytał, czy kobieta na nic się nie uskarża, czy nie chciałaby niczego zgłosić. Kobieta oczywiście zaprzeczyła i wtedy też dokonała swojego ostatniego zapisku w życiu. Ponad godzinę później, dokładniej o 3:40, ta sama załoga wracała. Tym razem nikt nie zamknął rogatek. Maszynistę bardzo zaskoczyła ta niecodzienna sytuacja i postanowił zatrzymać skład, a następnie razem z resztą pracowników sprawdzić, co się stało. Zajrzeli do nastawni, ale tam nikogo nie zostali. Wiedzieli, że Małgorzata nigdy nie opuściłaby stanowiska swojej pracy, tym bardziej bez żadnej informacji. Po chwili zastanowienia maszynista zdecydował, że należy się skontaktować drogą radiową z nastawnią CWD-1, lecz tam także nikt nie otrzymał żadnej wiadomości od kobiety, a tym samym nie zgłaszała, że opuszcza stanowisko pracy i jej nie będzie. Oczywiście wywołało to niepokój u wszystkich. Pracownicy zdecydowali, że zadzwonią do męża Małgorzaty, który pracował na stanowisku sztygara w tej samej kopalni. To, co od niego usłyszeli, nie rozwiązało ich wątpliwości. Mężczyzna był pewien, że jego żona jest w pracy i nic nie wiedział o tym, że miałaby opuścić swoje stanowisko. Powoli wśród pracowników nastawni zaczęło kiełkować przeczucie, że musiało się stać coś naprawdę złego, bo nie mieli żadnych wątpliwości, że Małgorzata nie zeszłaby z nastawni bez powodu. Kolejarze na własną rękę postanowili odnaleźć kobietę. Początkowo obawiali się, że kobieta zasłabła, źle się poczuła i wierzyli, że odnajdą ją całą i zdrową, ale im dłużej jej szukali, tym więcej mieli wątpliwości. Ostatecznie Małgorzaty poszukiwano przez prawie 2 godziny. Jak wynika z akt sprawy, poszukiwania zakończyły się o 5:30, jednak nie w taki sposób, jak wszyscy oczekiwali. To właśnie te 2 godziny później pracownicy dotarli do murowanego pojemnika na węgiel, około 70 metrów od nadstawni KD1, czyli miejsca pracy Małgorzaty. To, co tam zobaczyli, na zawsze pozostanie w ich pamięci. Na ziemi i miale węglowym leżały zwłoki Małgorzaty Żarnowskiej. Natychmiast zawiadomiono policję. Wieść o tym makabrycznym odkryciu dotarła do dyżurnego komisariatu policji w Czerwionce-Leszczynach. W miejscu zjawiła się cała ekipa kryminalna Komendy Miejskiej Policji w Rybniku, której przewodził zastępca rejonowego prokuratora w tym mieście. To właśnie pod jego kierunkiem przeprowadzono oględziny miejsca zbrodni. Nikt nawet nie wątpił, że 25-letnia dróżniczka została zamordowana. Wstępne szacunki pozwoliły zawęzić czas, w którym prawdopodobnie doszło do tej makabrycznej zbrodni i było to między 2:29 a 3:15 nad ranem 27 października 1999 roku. Śledczy przeszli do oględzin miejsca zbrodni. Wiedzieli, że kobieta nie mogła sobie zrobić tego sama. Już na wstępie założono, że padła ofiarą mordercy. Według ustaleń grupy operacyjnej ciało kobiety było obnażone. Spoczywało na ziemi, zmieszanej z miałem węglowym. Na zwłoki narzucono sweter koloru czarnego. Na jej twarzy znajdowała się krew, która dominowała zwłaszcza w okolicach ust i nosa. Znaleziono także nóż oraz należące do Małgorzaty spinki do włosów. W wyniku oględzin miejsca zbrodni zabezpieczono szereg śladów kryminalistycznych. Między innymi znaleziono odcisk małżowiny usznej na szybie okna w nastawni oraz kilka pustych butelek po piwie. Na miejsce sprowadzono także wyszkolonego psa, który bardzo szybko podjął trop. Trop ten prowadził wzdłuż torów. Policjanci odnaleźli tam portfel należący do kobiety. Następnie pies przeszedł przez tory i skierował się w stronę jezdni, przylegającej do obrębu kopalni. Dalej trop się urwał. A zatem jedyne, co śledczy mieli i co wiązałoby sprawcę z miejscem zbrodni, to odcisk ucha, który był znaleziony na jednej z szyb. Tak jak wam wspomniałam, zabezpieczono także reklamówkę z butelkami, były tam też puszki, a cała siatka znajdowała się niedaleko ciała. Jednak do dziś nie udało się ustalić, czy miała jakikolwiek związek z morderstwem. Ostatnia nadzieja na jakiekolwiek ślady to była sekcja zwłok, która miała zostać przeprowadzona na ciele Małgorzaty i podjęli się tego specjaliści z Zakładu Medycyny Sądowej ówczesnej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Na polecenie prokuratora dokonali oględzin i otwarcia zwłok. Badania te doprowadziły do ustalenia, że bezpośrednią przyczyną śmierci Małgorzaty były rozległe obrażenia wewnętrzne, które wynikały z bardzo silnego ucisku klatki piersiowej i brzucha. Specjaliści nie mieli żadnych wątpliwości, że sprawca działał ze szczególnym okrucieństwem. Uderzał Małgorzatę twardym i tępym narzędziem oraz dusił ją, dociskając jej ciało do ziemi. Ustalono, że kobieta w chwili zgonu była trzeźwa. Nie ujawniono też obecności jakichkolwiek środków psychoaktywnych. Najgorsze było jednak to, że oprócz tych wszystkich okropnych obrażeń, kobieta przed śmiercią została zgwałcona. 29 października 1999 roku Stanisław Świerdza z prokuratury rejonowej w Rybniku wszczął śledztwo w sprawie zabójstwa 25-latki. W jego orzeczeniu znalazły się następujące słowa. Z przeprowadzonych na miejscu zdarzenia czynności operacyjno-dochodzeniowych wynika, iż śmierć Dynatki nie nastąpiła z przyczyn naturalnych, o czym świadczą obrażenia ciała, częściowe, roznegliżowane oraz umiejscowienie zwłok wskazujące na chęć ich ukrycia. Śmierć młodej kobiety i to w tak brutalny sposób wstrząsnęła wszystkimi. Również śledczy potraktowali tę sprawę bardzo priorytetowo, a ostatecznie była ona nadzorowana przez katowicką prokuraturę okręgową. Podczas całego śledztwa przesłuchano ponad setkę osób z otoczenia Małgorzaty. Pobierano materiał genetyczny, ubrania i ręczniki w poszukiwaniu krwi czy jakiegokolwiek śladu, który mógłby się okazać przełomem w śledztwie. Interesowano się głównie pracownikami kopalni oraz wszystkimi współpracownikami przedsiębiorstwa. Niestety wyniki analiz nie ujawniły żadnego materiału, który nadawałby się do badań biologicznych. W efekcie powstały dwie wersje zdarzenia. Albo był to napad rabunkowy, albo napad na tle seksualnym. W trakcie prowadzenia czynności policjanci wywnioskowali, że jednak to ta druga wersja jest bardziej prawdopodobna. Tę wersję wydarzeń przyjęli także producenci programu Magazyn Kryminalny 997, którzy przedstawili wersję tragicznych zdarzeń 27 października 1999 roku, czwartkowy wieczór 17 sierpnia 2000 roku. Choć telewidzowie zapoznali się z tą tragiczną historią, niestety nie uzyskano żadnych informacji, które pozwalałyby na nowy trop w śledztwie. Kolejne miesiące pracy śledczych nie przyniosły nic nowego. Nie mieli oni więc wyjścia. 30 grudnia 2000 roku śledztwo umorzono, a bliscy nie skorzystali z możliwości zaskarżenia tego postanowienia sądu. Zanim opowiem wam, co się działo dalej, myślę, że jest to dobra pora, aby skupić się na tym, kim była Małgorzata. Małgorzata Żarnowska urodziła się 8 kwietnia 1974 roku w Czerwionce Leszczynach. Całe życie spędziła w tej miejscowości. Była szczęśliwą mężatką i mamą 15-miesięcznego synka. Pracowała jako dróżniczka na nastawniach kolejowych położonych na terenie lub w pobliżu kopalni Dębieńsko. Do jej głównych zadań należało czuwanie nad bezpieczeństwem ruchu kolejowego. Prowadziła także rejestr przejazdów pociągów. Zazwyczaj pracowała w nastawni przy hałdach. Jednak pechowo, na około tydzień przed tragicznymi wydarzeniami, została skierowana do pracy w nastawni KD1 na terenie kopalni i wynikało to z tego, że została wyznaczona na zastępstwo innej pracownicy. Kobieta pracowała na różnych zmianach. Najczęściej na tych dziennych, ale akurat w tygodniu 25-29 października przypadła jej praca w godzinach nocnych. Według jej bliskich i znajomych o Małgorzacie można było powiedzieć wiele dobrego. Była kobietą ambitną, solidną i zawsze można było na niej polegać. Z kolei łączenie obowiązków zawodowych z macierzyństwem nie stanowiło dla niej żadnego problemu. Była także osobą przezorną. Nigdy nie wpuściłaby do swojego miejsca pracy nieznajomego i zawsze była wierna procedurom. Nie wiadomo, co się stało tamtej nocy, z 26 na 27 października. Cokolwiek to było, sprawiło, że Małgorzata straciła życie. Najgorsze jednak było to, że nikt nie potrafił odpowiedzieć, dlaczego i kto był jej mordercą. Minęło kilkanaście miesięcy. Pod koniec wakacji 2002 roku rybnicka policja pozyskała bardzo ciekawe informacje. Otóż okazało się, że jeden z osadzonych w nowosądeckim więzieniu przechwala się, że jakiś czas temu dokonał zgwałcenia i zabójstwa dróżniczki pod Rybnikiem, a także zgwałcenia kobiety na terenie tyskiej dzielnicy Paprocany. Te informacje nadały zupełnie inny bieg temu śledztwu, a policjanci znów mogli wrócić do tej sprawy. W tym czasie utworzono jednak nowy oddział prokuratury okręgowej, tym razem w Gliwicach, i to właśnie jej przypadło wszczęcie śledztwa. Oficjalnie miało to miejsce 6 września 2002 roku. Jak się później okazało, odnalezienie mężczyzny nie stanowiło żadnego problemu, ponieważ nadal znajdował się on w ośrodku zamkniętym. Jednak pierwszą czynnością, jaką podjęli policjanci, było przesłuchanie więźnia z zakładu karnego w Nowym Sączu, który miał wskazać osobę chwalącą się tą zbrodnią. Mężczyzna potwierdził, że faktycznie słyszał takie przechwałki i że ich twórcą był jego współlokator z więziennej celi. Według niego mężczyzna miał pozostawić narzędzie zbrodni, którym ogłuszył dróżniczkę, altanie działkowej należącej do swojej matki. W związku z takimi zeznaniami śledczym pozostało tylko jedno – odnaleźć podejrzanego mężczyznę. Ustalenie miejsca jego pobytu, jak już wam wspomniałam, było jednak proste, dlatego że on cały czas przebywał w więzieniu. Należało go zatem jak najszybciej przesłuchać. Śledczy zyskali nowe nadzieje. Wierzyli, że właśnie teraz rozwiążą tę sprawę i wszystko będzie już jasne. Niestety tak się nie stało. Przesłuchiwany mężczyzna wyparł się jakiegokolwiek związku z zamordowaniem Małgorzaty. Nie przyznał się także do swojego udziału w dokonaniu zgwałcenia w Tychach. Oczywiście policjanci nie uwierzyli mu na słowo. Pobrano od niego materiał genetyczny i sprawdzono odcisk ucha, aby zweryfikować, czy jakiekolwiek jego ślady znajdowały się na miejscu zbrodni na stawni. Mężczyzna absolutnie nie sprzeciwiał się tym badaniom, nawet sam wyszedł z taką propozycją, aby potwierdzić, że nie ma nic wspólnego z tym morderstwem. Próbki zostały zbadane przez biegłych genetyków z Akademii Medycznej w Gdańsku. Ta ekspertyza, która była przez nich przeprowadzona, wypadła dla niego pomyślnie, bo kod genetyczny pozostawiony przez sprawcę na miejscu zabójstwa Małgorzaty nie miał nic wspólnego z kodem DNA przesłuchiwanego mężczyzny. Zbadano także członków jego rodziny i tutaj również nie było żadnej zgodności. Dla pewności porównano także ślad małżowiny usznej zabezpieczony na miejscu zbrodni i ten pobrany od więźnia. Również tutaj nie otrzymano żadnej zgodności. Ustalono także, że w Paprocanach rzeczywiście miało miejsce zgwałcenie kobiety, ale sprawca tego przestępstwa został już dawno ujęty i prawomocnie skazany za ten czyn przez Sąd Rejonowy w Tychach. Oznaczało to, że śledczy znów będą zaczynali od zera i znów nic nie mają. Czy robili co w ich mocy, nie znaleziono żadnych nowych śladów. W związku z tym pozostało tylko jedno. Sprawę ponownie umorzono, a rodzina znów nie starała się o wznowienie śledztwa. I choć śledztwo zostało umorzone, to śląska policja nadal bada okoliczności morderstwa Małgorzaty. Nie wyklucza się do dzisiaj, że była to osoba ze środowiska kobiety, która doskonale znała rozkład pociągów i wiedziała, że tego dnia kobieta będzie sama w pracy. Możliwe, że to Małgorzata wpuściła tę osobę do środka. Śledczy robią, co mogą, ale z braku nowych dowodów niestety nie są nawet o krok złapania mordercy. Przedawnienie tej sprawy nastąpi w 2029 roku. Na razie jednak jest więcej pytań niż odpowiedzi. Jak mógłby wyglądać przebieg wydarzeń tamtego dnia, 27 października 1999 roku? Istnieje duże prawdopodobieństwo, że osoba, która stukała w okna przed godziną drugą, była osobą, która potem odebrała życie Małgorzaty. I było to jakieś pół godziny wcześniej. Być może mężczyzna wyczekiwał odpowiedniego momentu, aby zaatakować kobietę. Wszystko wskazuje na to, że w jakiś sposób Małgorzata musiała kojarzyć swojego oprawcę i prawdopodobnie sama wpuściła go do środka na stawni, dlatego że podczas oględzin policja nie stwierdziła żadnych oznak włamania, a zatem łatwo było dojść do wniosku, że kobieta musiała otworzyć drzwi dobrowolnie. Według założeń śledczych to właśnie we wnętrzu budynku sprawca rozpoczął swój brutalny atak na dróżniczkę. Prawdopodobnie zrobił to z zaskoczenia i z ogromną siłą, dlatego że u Małgorzaty nie zanotowano żadnych śladów, które powstałyby podczas obrony. W tej hipotezie założono również, że w wyniku tego brutalnego ataku kobieta straciła przytomność. Sprawca musiał też sobie zdawać sprawę nie tylko z zasad panujących w nastawni, ale także rozkładu całego przedsiębiorstwa. Bowiem wiedział, że musi jak najszybciej przenieść ciało kobiety z nastawni, bo w każdej chwili ktoś się może tam pojawić. Z kolei wiedział też, gdzie to zrobić, aby nikim nie przeszkadzał. Zdecydował, że zrobi to do oddalonego o 70 metrów miejsca, a gdy ją przenosił, kobiecie zsunęła się spinka do włosów. Choć raczej przyjęto hipotezę, że sprawca był jeden, dobrano również pod uwagę, że mogło być ich kilku. Jednak w tej hipotezie, którą Wam przedstawiam, raczej uznawane jest, że była to jedna osoba. Po tym jak sprawca przeniósł ciało Małgorzaty w inne miejsce, dokonał dalszego ataku, dalszego okrucieństwa, bo rozebrał kobietę, a następnie zgwałcił. Podczas sekcji nie wykryto żadnych obrażeń w częściach intymnych, więc wynikało to z tego, że kobieta w tym czasie nie stawiała oporu. Być może dalej była nieprzytomna, a być może była tak przerażona, że bała się zareagować. Istniała także możliwość, że kobieta już nie żyła. Już Wam wspomniałam, że podczas tego ataku kobieta otrzymała wiele ciosów tępymi i twardymi narzędziami. Obstawiano także, że mogły to być pięści. Do tego zanotowano także próby duszenia. Ponieważ miejsce, w którym działa się cała ta zbrodnia, było dosyć brudne, bo był tam pył węglowy, to z dużą pewnością sprawca powinien być nim bardzo umorusany, zabrudzony i gdy oddalał się z tego miejsca i prawdopodobnie było to w rejon ulicy Przemysłowej, bo tam właśnie pies stracił trop, mógł wzbudzić czyjeś zainteresowanie. Niestety były to godziny nocne, więc szansa, że kogoś by spotkał oprócz pracowników kopalni była niewielka. Zastanawiające jest także to, że morderca zabrał Małgorzacie obrączkę ślubną oraz jej torebkę z całą zawartością. Nie wiadomo jednak, czego szukał, czy może chciał utrudnić trochę śledztwo, bo przecież później znaleziono portfel kobiety wzdłuż torów. Więc raczej nie zrobił tego dla celów rabunkowych, choć i taką hipotezę przyjmowali śledczy. Czy na podstawie tych śladów dałoby się czegoś dowiedzieć o mordercy? Policja miała taką nadzieję i w związku z tym zwróciła się do profilera o stworzenie takiego profilu. Jeśli kojarzycie książkę Katarzyny Bondy i Bogdana Lacha Zbrodnia niedoskonała i jesteście spostrzegawczymi czytelnikami, to możecie zauważyć, że jedna z historii łudząco przypomina historię Małgorzaty. Chodzi o historię Ewy Bełdowskiej, która pracowała w papierni, ale mniej więcej przebieg wydarzeń jest bardzo podobny. Co ciekawe, w tej książce jest taki fragment, który może trochę nam obrazować miejsce, w jakim znalazła się Małgorzata. Po pierwszej przepracowanej nocy powiedziała mężowi, że trochę boi się tego miejsca, bo dyżurka znajduje się na uboczu i w nocy będzie tam całkiem sama. A tutaj pojawia się drugi ciekawy fragment. W dodatku, po skończonej zmianie, około czwartej, musi wynieść w bezpieczne miejsce popiół z piecyka, którym jest ogrzewana budka. Jej lęk potęgował też fakt, że od pierwszych godzin w nowym miejscu ktoś pukał do jej okien. Powiedziała o tym nawet jednemu z kolegów pracujących w hali głównej. Nie wiedziała jednak, kto to robi. Nie wiem, na ile jest to prawda, na ile jest to uzupełnienie przez autora tła wydarzeń, ale wydaje się całkiem prawdopodobne. Choć właściwie nie trafiłam na żaden fragment sugerujący, że pukanie miało miejsce już wcześniej. Jedyne zanotowane pukanie miało miejsce w dniu, kiedy Małgorzata zginęła. Ale być może policja zatrzymała te informacje dla siebie, aby właśnie nie utrudniać śledztwa? Przytoczę Wam jeszcze opis, który stworzył profiler na potrzeby śledztwa. Wyłania się z tego obraz osoby pozbawionej szacunku dla norm współżycia społecznego. Jest to osoba, która jest niezdolna do okazywania uczuć. Jest też bardzo odporna na sytuacje stresowe. Nie posiada wykształcenia wyższego. W momencie popełnienia zbrodni była to osoba między 20 a 35 rokiem życia. Osoba ta czuje się pewnie i bezpiecznie w okolicy, w której doszło do zbrodni. Mieszka gdzieś w okolicy, idealnie odnajduje się w wieczornych porach i we wczesnych godzinach porannych. Prawdopodobnie w tych godzinach jest najbardziej aktywna i nie lubi za bardzo przebywać wśród ludzi. Raczej trzyma się na uboczu. Pochodzi także z ubogiej rodziny, być może nawet patologicznej, a w dzieciństwie nie miał zbyt dobrego przykładu w domu i zbyt dobrych wzorców. W chwili popełnienia zbrodni osoba ta była w związku. Mimo tego jest to osoba raczej mało atrakcyjna i nie dba o swój wygląd. O takiej osobie moglibyśmy powiedzieć, że ma niechlujny wygląd. Nie radzi sobie, gdy ktoś podważa jej wartość, zwłaszcza na tle sprawności seksualnej. Sposób, w jaki została dokonana zbrodnia, świadczy o tym, że osoba ta jest zaburzona psychicznie. Wszystko wskazuje na to, że nie było to jej pierwsze przestępstwo. Odczuwa także sentyment do miejsca zbrodni. Prawdopodobnie po jakimś czasie powrócił na to miejsce i pozwolił sobie na wspomnienia. Działa bardzo sprawnie, nie boi się i nie ma w nim żadnej litości czy współczucia dla ofiary. Gdy jest w swoim szale, nie dochodzą do niego żadne błagania o zakończenie ataku. Pomimo tego, w środowisku, w jakim się obraca, ma raczej dobrą opinię. Ma raczej niewielkie doświadczenie zawodowe, a przed planowanym atakiem pozwolił sobie na spożycie niewielkiej ilości alkoholu. Nie śledzi na bieżąco informacji odnośnie śledztwa i nie stresuje się, że zostanie złapany. Interesuje się sadyzmem, pociąga go to i szuka ofiary, która będzie uległa oraz podda się jego upodobaniu. Dąży do odczuwania lęku swoich ofiar. Wybiera osoby ciche i spokojne. Podczas ataku jest bardzo agresywny, ale ostrożny, bo pilnuje, by nie zostawić żadnych dowodów na miejscu zbrodni. Utrudnia mu to jednak jego niski poziom inteligencji. Jednocześnie przez pewien czas poznaje zwyczaje i rytm pracy ofiary. Doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że Małgorzata jest obowiązkowa i sumienna. Wiedział, że tylko zaskoczenie sprawi, iż kobieta będzie z nim współpracowała. Wybór ofiary jest przypadkowy. Szuka nadarzającej się okazji i gdy ją zauważa, postanawia z niej skorzystać. Nie przynosi ze sobą żadnych narzędzi, ale miejsce dokonania zabójstwa wybiera świadomie, wcześniej dobrze je poznając. Ma zaniżoną samoocenę, dlatego w trakcie ataku ma potrzebę ukazania swojej wyższości. Rekompensuje sobie swoje codzienne niezadowolenie z życia. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że Małgorzatę znał tylko z widzenia. Nie znał jej za dobrze. A zatem Najsmutniejszy wniosek z tego profilu jest taki, że morderca wybrał ofiarę przypadkowo i polegał wyłącznie na wykorzystaniu nadarzającej się okazji. Choć policja posiada DNA sprawcy, posiada odcisk jego małżowiny usznej, to niestety do dziś nie udało się do nikogo dopasować tych danych. Niewątpliwe jest też to, że zabójstwo Małgorzaty Żarnowskiej miało podłoże seksualne, a zabranie ofierze torebki drugorzędne znaczenie. Do dziś jednym z najistotniejszych i niewyjaśnionych pytań, wątków dochodzenia, jest ustalenie powodu, dla którego Małgorzata zdecydowała się otworzyć drzwi na stawni i wpuścić mężczyznę do środka budynku. Detektywi występowali tutaj kilka możliwych przyczyn otwarcia drzwi. Po pierwsze, mógł to być podstęp. Sprawca jakoś sprowokował Małgorzatę, aby ta otworzyła mu drzwi pod pretekstem jakiejś kryzysowej albo alarmowej sytuacji, na przykład jakiegoś wypadku. Po drugie, kobieta wynosiła popiół z pieca na zewnątrz i została zaskoczona. Po trzecie, być może musiała przynieść nową porcję węgla na opał, a węgiel znajdował się na tyłach na stawni. Z kolei przynoszenie węgla nie wymagało żadnego zgłaszenia do CWD1. Czwarty powód wytypował magazyn kryminalny 997. Przedstawił on z kolei wersję, w której sprawca poprosił Małgorzatę o szklankę wody, gdyż źle się poczuł. Według akt rzeczywiście zdarzyły się takie sytuacje w przeszłości, ale na porannej zmianie. Z kolei telewizyjne biuro śledcze przedstawiło wersję, w której kobieta otworzyła drzwi w odpowiedzi na usilne nalegania kogoś z jej znajomych. Jednak pamiętajmy, że według profilera sprawca znał Małgorzatę tylko z widzenia, więc ta wersja jest mniej prawdopodobna. Kolejnym powodem jest to, że być może kobieta potrzebowała udać się do toalety, która znajdowała się poza nastawnią. Również ta wersja jest mało prawdopodobna, gdyż takie wyjścia kobieta powinna zgłosić telefonicznie, a tej nocy takich zgłoszeń nie było. I ostatnią wersją jest być może to, że skoro Małgorzata już raz wyszła sprawdzić, kto to stuka w okno nastawni, to może wyszła w tym celu po raz drugi? W lutym 2000 roku pojawił się jeszcze jeden ciekawy wątek, który do dziś nie został sprawdzony, dlatego jest bardzo niepewny. Otóż pojawiła się informacja o jakimś Maćku, jednak jego nazwiska nigdy nie udało się ustalić. Według zeznań świadków, ów Maciek był mieszkańcem Czerwionki Leszczyn, a tuż po zabójstwie Małgorzaty wyprowadził się do Katowic. Jeden ze świadków twierdził, że ów Maciek zacytował, iż miał trupa na sumieniu, a potem wyprowadził się z miasta i słuch po nim zaginął. Istniała także teoria, że wynikało to z tego, iż mężczyzna miał jakieś niespłacone długi. Udało się dowiedzieć także tego, że mężczyzna był rozwodnikiem, ale żył w konkubinacie z kobietą, nad którą miał się znęcać fizycznie. Co ciekawe, policja dotarła do kilku osób deklarujących, że znało owego Maćka, ale żadna z tych osób nie była w stanie podać jego nazwiska. Wszyscy znali go jedynie jako Maciek. I to już wszystkie informacje, jakie udało mi się znaleźć na temat tej sprawy. Przyznacie, że budzi spore kontrowersje, zwłaszcza, że upłynęło już tyle lat, technika poszła do przodu, a wciąż nie udaje się znaleźć sprawcy. Przerażające jest zwłaszcza to, że policja dysponuje naprawdę mocnymi dowodami i wydawałoby się, że jest to tylko chwila, by go złapać. A jednak morderstwo dróżniczki 25-letniej Małgorzaty do dziś pozostaje nierozwiązane. Jestem ciekawa, co wy uważacie o tej sprawie. Czy macie jakieś swoje podejrzenia, jakieś swoje wnioski? Jeśli tak, podzielcie się z nimi w komentarzu, chętnie z wami podyskutuję i poznam wasze zdanie. Na koniec raz jeszcze dziękuję wam za wasze zaangażowanie. Dziękuję, że poświęciliście kolejną chwilę, aby posłuchać historii opowiedzianej przeze mnie. A jeśli chcielibyście coś jeszcze dodać, ale niekoniecznie w publicznym komentarzu, to pamiętajcie, że zawsze możecie napisać do mnie maila, napisać do mnie na Instagramie albo nawet na Facebooku. Przypominam tylko, że nieznajomych nie przyjmuję do znajomych. Dziękuję wam za wysłuchanie i mam nadzieję do usłyszenia.
Thank you.